Przemoc kojarzy nam się najczęściej z agresją fizyczną albo psychiczną, ale istnieje także inna, mniej może znana, ale również bardzo dotkliwa forma, przemoc ekonomiczna. Czym właściwie jest, kogo najczęściej dotyka, dlaczego ofiary tak rzadko zgłaszają takie sytuacje, no i co można zrobić, by się chronić, gdzie szukać pomocy. Między innymi o tym porozmawiamy dziś w audycji Masz Prawo. Marta Nazarko, dzień dobry, a naszym gościem jest doktor nauk prawnych Emilia Truskolaska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy więc od definicji. Można jakoś zdefiniować tę przemoc ekonomiczną, czym ona właściwie jest i czy można ją odróżnić od takich zwykłych nieporozumień finansowych?
Tak jak pani wspomniała, jest to na pewno mniej znana forma przemocy, o której słyszymy mniej, ale na szczęście mówimy coraz więcej, więc bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji. Może tak od początku, sama definicja jest dosyć jasna, gorzej to później wychwycić w praktyce. Przemoc ekonomiczna nie jest niczym innym, aniżeli celowym odcinaniem, ograniczaniem drugiej osoby od dostępu do pieniędzy, majątku wspólnego, osobistego również, jak i też pracy. Bądź też edukacji w celu tylko i wyłącznie kontroli danej osoby. To nie jest zwykła różnica zdań o budżecie, tylko tak naprawdę to są zachowania, które naruszają stricte nasze prawa i dobra osobiste. Polska ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej wprost obejmuje działania, które tak naprawdę wykorzystują tą przewagę ekonomiczną danego partnera, danej osoby.
Czy może podać pani jakieś przykłady, jakie zachowania już możemy zakwalifikować jako tę przemoc ekonomiczną?
Pierwszym na pewno jest izolacja od pieniędzy. Tak jak już wspomniałam, czy to od budżetu osobistego, czy to też od budżetu tego majątku wspólnego. Na przykład wszystko na mnie, ty nic nie wydajesz. Wydzielanie tak zwanego kieszonkowego dla danej osoby, partnera, czy też domownika.
Czyli bardzo konkretnych kwot.
Dokładnie tak. Na przykład 200-300 zł tygodniowo. Tak? To jest budżet, za który masz utrzymać zarówno dom, jak i też dzieci. Zakaz wykonywania pracy, edukacji, co jest ciekawe, bo to nam się nie kojarzy już stricte z tą formą ekonomiczną, a jak najbardziej też, ponieważ ogranicza nas do zarabiania swoich pieniędzy i odkładania swoich oszczędności. Wymuszanie również przekazywania różnych wpłat na rzecz partnera. Zaciąganie kredytów na daną osobę, to jest ciekawe, bo tutaj już też do tego dochodzą nam paragrafy z kodeksu karnego. Ukrywanie długów. Przejmowanie kont partnera, zarówno jak i też proszenie o oddanie swojej karty kredytowej, karty debetowej, jak i też haseł, kodów PIN. Zabieranie telefonu, zabieranie laptopa w celu sprawdzenia wyciągów, rachunków bankowych. Więc tak naprawdę tą definicję przemocy również potwierdza ustawa, ale głównie chodzi nam o stricte odcięcie od majątku, pieniążków, ale też nie zapominajmy o zakazie możliwości zarabiania tych pieniędzy.
Samodzielnego takiego.
Tak.
Mówi pani partnera, a zatem to występuje w związkach partnerskich przede wszystkim, czy również w innych relacjach
pojawia? No właśnie nie. Występuje to najczęściej w relacjach partnerskich. Tam też o tym słyszymy. Jednakże nie możemy zapominać, że to dotyczy całego domu. Czyli dotyczy to również rodziców, którzy ewentualnie zamieszkują. Dotyczy to również dzieci. Na przykład coraz częściej jesteśmy, może nie tyle co świadkami, ale słyszymy o tym, bo jest to forma nadal, jak pewnie będziemy za chwileczkę mówić w dalszej części audycji, nadal jest bardzo nisko wykrywalna, ponieważ jest nisko zgłaszalna. Przemoc wobec osób starszych, czyli wobec własnych rodziców, którzy z nami zamieszkują i wobec dzieci, chociaż tutaj to troszeczkę ma mniejsze odniesienie, ponieważ dzieci i tak są pod tą kontrolą, prawda, rodziców. Bardziej chodzi o pozbawienie środków takich materialnych do życia.
Do przykładów pewnie jeszcze będziemy wracać, natomiast właśnie może też jeszcze powiedzmy troszeczkę o tych regulacjach prawnych. Czy w polskim prawie istnieją przepisy, które wprost do tej przemocy ekonomicznej się odnoszą?
Takim podstawowym aktem jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która została znowelizowana w 2023 roku, czyli dość niedawno, i obejmuje ona zarówno definicję, jak i też formy przemocy ekonomicznej, a ponadto polskie prawo w swojej dyspozycji posiada środki cywilne z kodeksu cywilnego, jak i z kodeksu karnego. Tutaj mam na myśli chociażby znęcanie się, zmuszanie, przywłaszczenie, oszustwo, bądź też coraz bardziej popularną niealimentację.
Czyli też w zależności od tego, jak zakwalifikujemy dany czyn.
Dokładnie. Na podstawie zeznań ofiary, które są składane w pierwszej kolejności, zazwyczaj jest to policja. jest to nasz dzielnicowy, na podstawie tej formy, czyli na przykład mąż nie łoży pieniędzy, tak, plus nie daje mi oszczędności na dzieci, jesteśmy po rozwodzie. Tutaj mamy zarówno przemoc ekonomiczną, jak i też mamy formy niealimentacji. Bądź też to, co wspomniałyśmy już wcześniej, ograniczenie co do środków finansowych, czyli wydzielam pieniążki na tydzień, to też jest forma znęcania się.
No właśnie, tutaj pani powiedziała policja, czyli pierwszy krok, jeżeli czujemy, że coś dzieje się nie tak, kierujemy na policję. Zgłaszamy na policję?
I tak i nie, bądź też mamy jeszcze inną formę wsparcia, jaką jest niebieska karta, czyli można wykonać telefon zaufania na niebieską linię, gdzie zostaniemy automatycznie też przekierowani do osoby, która udzieli nam takiego wsparcia w pierwszym kontakcie, w pierwszej linii. Ale następnie tak czy inaczej sprawa trafia na policję.
Właśnie, niebieska karta to już jest jakieś postępowanie?
To jest postępowanie przeciwko sprawcy, tak, to bo tutaj już mamy do czynienia z osobą, która tą przemoc dokonała.
Czy istnieją jakieś dane o skali tego zjawiska? Czy znalazła pani takie informacje, ile osób w Polsce, może w regionie, doświadcza takiej przemocy ekonomicznej?
Corocznie policja nasza publikuje statystyki dotyczące przemocy domowej, jak i też procedury otwarcia, założenia niebieskiej karty. I tutaj przykładowo w 2023 roku z danych Komendy Głównej Policji, które są analizowane w współpracy z niebieską linią, wszczęto ponad 33 tysiące postępowań w sprawie przemocy domowej, a policja zatrzymała ponad 18 tysięcy sprawców. Jeśli chodzi tutaj o województwo podlaskie, to są takie materiały również dostępne w naszym regionie. Generalnie, co jest takim problemem statystyk, nie jest ona odróżniona na formę, więc trudno tutaj określić, ile procent z tych 33 tysięcy mogło dotyczyć przemocy ekonomicznej.
Tu mówimy o przemocy domowej, a zatem to są bardzo różne formy tej przemocy.
Fizyczna, psychiczna, mamy też właśnie ekonomiczną w białych rękawiczkach, więc tych form jest dosyć sporo.
Mówiliśmy, że najczęściej to w relacjach rodzinnych się odbywa i najczęściej ofiarami padają kobiety?
Tak,
kobiety.
Chociaż tak też mówią statystyki, że pokrzywdzonymi są najczęściej kobiety, sprawcami są mężczyźni, jednakże nie zapominajmy o tak zwanej ciemnej liczbie przestępstw, czyli są to przestępstwa, które zostały popełnione, jednakże nie zostały zgłoszone do żadnych organów ścigania. I tutaj, co ciekawe, na pewno wśród pokrzywdzonych występują mężczyźni. Jednakże problemem jest niechęć w zgłaszaniu. Kobieta się nade mną znęca, co powiedzą koledzy w pracy. Gdzieś wyjdzie to na forum publiczne, tak? Co powiedzą sąsiedzi, rodzina. No to ja mam być tą przysłowiową głową rodziny, a
muszę pokazać, że jestem silny.
Tak, stereotypowo. I te stereotypy troszeczkę zaburzają nam zarówno te statystyki, jak i niestety zgłaszalność, co jest olbrzymim problemem. Bo powinno się o tym coraz więcej mówić, a żeby zażegnać ten strach, który tkwi w danych osobach, dosłownie o mówieniu o swoim problemie, o tym, co ich spotyka i wyciąganiu konsekwencji dla strony przeciwnej.
Ale kobiety również nie zgłaszają bardzo często. Zapewne są przypadki, gdzie jest to zgłaszane, ale wiele pozostaje tych przypadków ukrytych. Dlaczego kobiety nie zgłaszają?
Ponieważ często są dzieci. Mąż, partner jest jedynym żywicielem rodziny. Co mam zrobić? Mam się rozwieść, mąż ma się wyprowadzić z domu, dostanie nakaz opuszczenia, zakaz zbliżania się. Jak ja sobie poradzę? To chyba już wolę czasem tkwić w tej swojej biedzie przysłowiowej, aniżeli zgłaszać ten problem i zaczynać całe życie od nowa, kiedy bardzo często kobiety pozostają bez żadnych środków do życia.
A brak świadomości może tutaj występować, że kobieta nawet nie zdaje sobie sprawy, że jest ofiarą przemocy, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że jest jej wydzielana konkretna, często niska kwota na utrzymanie rodziny?
Traktują to jako coś normalnego, podejrzewam, że to z czasem się zaciera, a dodatkowo włącza się tak zwany syndrom sztokholmski, czyli obrona swojego oprawcy. Mój oprawca chce mi pomóc, on jest dla mnie dobry, on to robi dla naszej rodziny. Jednakże zapominamy, że on krzywdzi tym zarówno ofiary, jak i też całą rodzinę, gdzie najbardziej cierpią później dzieci.
Pani wspominała na samym początku, że najczęściej motywacją sprawcy jest chęć kontroli. To jest taka główna motywacja, czy mogą występować też jakieś inne?
Najczęściej jest to kontrola i chęć podporządkowania rodziny, ponieważ takie karanie i upokarzanie, czasem też ukrywanie własnych długów czy też nałogów, to narzędzia władzy. A to nie chodzi o spór o pieniądze. To chodzi o to, żeby poczuć się ważnym.
I upokorzyć często też tę drugą stronę?
Dokładnie tak.
Poniżyć?
Tak. Tak.
Uzależnić od siebie.
Dokładnie. Tym samym pokazujemy swoją wyższość.
A jakie sygnały powinny już być takie alarmujące, pokazujące, że no coś niewłaściwego dzieje się w tej rodzinie? Kiedy ofierze, więc może być nią kobieta bądź mężczyzna, rodzic starszy, kiedy ofierze powinna zapalić się ta czerwona lampka, że nie jest to jakiś zwykły spór o pieniądze, nieporozumienie finansowe, ale jest to przemoc?
Ingerencja w środki finansowe. Oddaj kartę, podaj hasło PIN. Dlaczego pracujesz? Po co pracujesz?
Na co tyle wydałaś pieniędzy?
Na co wydałaś? Gdzie są pieniądze? Czy to nowa sukienka? Rozliczanie paragonów, kontrola kont mailowych, bankowych. To są już takie mocne czerwone lampki, które powinny nam dać sygnał, że dzieje się coś niepokojącego. Generalnie relacja partnerska, małżeńska, rodzinna ma na celu wspieranie się, zarówno wspieranie emocjonalne, jak i też wsparcie finansowe z jednej i z drugiej strony. Plus podział ról do tego. Nie ukrywajmy, że często kobieta zajmuje się dziećmi po urodzeniu i przez jakiś czas jest wyłączona też z tej możliwości zarobkowania czy też rozwoju zawodowego, gdzie powinna bardziej liczyć na wsparcie mężczyzny w tym momencie. Jednakże, jeżeli zauważymy, iż mężczyzna zaczyna nas kontrolować w tej sferze, nie mówię tutaj absolutnie o szopoholizmie, czy o przesadnym wydawaniu tych pieniędzy na rzeczy zbędne i niepotrzebne, tylko rozsądkowe, racjonalne, a wręcz takie, które wynika z potrzeb rodziny, wtedy powinna się zastanowić, czy na pewno wszystko jest w porządku, czy być może, zacznijmy oczywiście od rozmowy z partnerem, następnie może rozmowy ze specjalistą, z psychologiem, terapeutą, tak, z linią wsparcia. A takich form wsparcia mamy dosyć sporo, o czym zapewne będziemy zaraz mówić.
Tak, za chwilę o tym powiemy, ale jeszcze może właśnie wróćmy do tego, o czym pani wspomniała, że kobieta najczęściej właśnie zajmuje się tymi dziećmi i ich takim wczesnym wychowaniem. Więc gdy na przykład na samym początku związku pojawia się takie stwierdzenie, ja będę zarabiał, ty się niczym nie przejmuj, ty po prostu zostań w domu, to już też jest jakieś takie ryzyko, że w przyszłości może być kłopot? Pewnie to wszystko zależy od relacji, od człowieka, od rodziny.
Od uzgodnień partnerskich przede wszystkim. Myślę, że jeżeli jest to uzgodnione pomiędzy partnerami, jest to jak najbardziej okej. Okay. To jest nasz świadomy wybór z równym dostępem, zaznaczam, z równym dostępem tutaj do pieniędzy i zabezpieczeń. Czytaj na przykład współwłasność, ubezpieczenia, to co też jest bardzo ważne, pełna informacja co do zarobków. Ryzyko zaczyna pojawiać się wtedy, gdy pojawia się ta przymus, zależność bądź też kontrola, prawda, z drugiej strony, to mogą być pierwsze oznaki przemocy ekonomicznej.
Więc można się jakoś uchronić, pani mówi rozmawiać, porozmawiać zanim jeszcze wejdziemy w ten związek, w te relacje, jak mają się układać te finanse w rodzinie, kto będzie zarabiał. Na samym początku to ustalamy. Wiadomo, że rozmowy o pieniądzach często są takie niekomfortowe, zwłaszcza na początku tej relacji, tego związku.
Nikt o tym nie myśli. Zacznijmy dokładnie od tego, szczególnie jeszcze, gdy mamy...
Zakochani, tak jest, widzą tylko te swoje najlepsze cechy. A już wtedy tak twardo trzeba stąpać po ziemi? Proszę bardzo, dziś rozmawiamy o finansach. Jak to będzie wyglądało w naszej rodzinie?
Zakładając rodzinę, szczególnie już w momencie, gdy pojawiają się, mówię, jeszcze te osoby trzecie, czy te dzieciaki, musimy pomyśleć o tym, jak te finanse w naszym domu mają wyglądać. Czyli porozmawiajmy o nich, porozmawiajmy o naszym budżecie, o naszych celach, o naszych oszczędnościach. Spiszmy zasady. Jeżeli jest nam ciężko porozmawiać, niech jedna i druga strona spisze swoje zasady, jak to widzi, jakby chciała, żeby te finanse w domu były poukładane. Dane, czy będziemy posiadać wspólne konta, czy oddzielne konta, czy może oddzielne i jedno wspólne. Miejmy transparentność wydatków, szczególnie tych wspólnych. Nie mówię, że własne oszczędności są złe, absolutnie nie. Zarówno jak i dla kobiety, jak i dla mężczyzny jest to jak najbardziej zdrowe w relacjach, ale też pamiętajmy o tym, że żyjemy pod jednym dachem i czy utrzymujemy rodzinę, czy dzieci, musimy zabezpieczyć to, ażeby dostęp do tych środków był równy i wspólny.
A co z taką sytuacją odwrotną, że ktoś mówi, to ja nie będę w takim razie pracować, ty pracujesz, ty zarabiasz na rodzinę. Czy to również jest forma przemocy ekonomicznej, gdy wymuszamy na tej drugiej osobie, że cały wysiłek finansowego utrzymania ciąży tylko na tej jednej osobie?
Jeśli jest to tylko deklaracja, to nie. Ale samo już, powiem brzydko, pasożytowanie, czy też wymuszanie pieniędzy, groźby, ukrywanie dochodów, swoich dochodów, ale tym nie utrzymuj, żądanie podpisów pod długami, jak najbardziej wypełnia to już znamiona przemocy domowej, tej formy ekonomicznej.
Czy taka przemoc ekonomiczna występuje niezależnie od statusu materialnego rodziny i w tych mniej zamożnych i w bardziej zamożnych? Jest na to jakaś reguła?
Absolutnie nie ma żadnej reguły. Występuje ona zarówno w domu, w którym pracuje tylko i wyłącznie jedna osoba, która utrzymuje, zarabia. Jednakże nie zapominajmy, że druga osoba, czyli tutaj może być to kobieta, która podjęła się utrzymania domu i pracy domowej, wykonuje taką samą pracę. Mimo tego, że jest to praca niezarobkowa, jest ona o wiele cięższą pracą jeszcze i tak naprawdę wykonuje się ją 24 godziny na dobę. Więc ograniczanie dostępu do pieniążków, czy też dostępu do konta dla tej osoby jest na pewno przemocą ekonomiczną. Druga sytuacja, mamy małżonków, którzy pracują i jeden ogranicza i kontroluje pieniądze drugiego małżonka. Jest to też również forma przemocy ekonomicznej. Tak jak powiedziałam, jeżeli tutaj chodzi o skrajne już wydawanie, wręcz takie rozpuszczanie pieniędzy, jest to niezdrowe. Ale o tym należy też rozmawiać.
Masz problem z wydawaniem pieniędzy. To nie jest przemoc. To jest po prostu takie zdroworozsądkowe podejście.
Zdroworozsądkowe. Słuchaj, mamy wspólny cel. Zbieramy na mieszkanie dla dziecka, zbieramy na jakiś wyjazd, wakacje. A gdzie są te pieniądze? Przecież mieliśmy odkładać wspólnie po jakiejś części, więc nie traktujmy też tego od razu, o nie, mój mąż stosuje przemoc wobec mnie. Nie, 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 to tak nie działa. Podejdźmy do tego zdroworozsądkowo i pamiętajmy o tym, że tutaj zarówno jeżeli pracuje jedna strona, jak i druga strona, mamy równy dostęp do pieniędzy.
Bo to nie jest tylko sytuacja, w której jedna osoba nie pracuje i jest totalnie zależna finansowo od tej drugiej strony, czy daje jej te pieniądze, czy nie. Również gdy obie strony pracują, również może dojść do takiej przemocy.
Plus do tego bardzo dobrze zarabiają, bo to nie chodzi o to, że żyjemy na poziomie od miesiąca do miesiąca, tylko mamy już dosyć spore oszczędności, a chcę więcej, więcej, więcej i tym bardziej ograniczam mojego partnera. Pojawia to się w każdym domu, zarówno w tym domu mniej zamożnym, jak i bardziej zamożnym. I nie zapominajmy też, proszę Państwa, co jest bardzo ważne, o tej przemocy wobec osób starszych, które są zależne od drugiej osoby bardzo często. Czy jest to ich opiekun prawny, czy jest to ich dziecko, które się nimi zajmuje, różnie to bywa, jednakże zabranie emerytury, pozbawienie środków do życia takiej osoby jest formą przemocy ekonomicznej.
Czyli wydzielanie też jakichś bardzo minimalnych, załóżmy,
albo
kwot,
i nie, albo nawet albo i nie wydzielanie. Tylko i wyłącznie utrzymywanie na moich zasadach. Czytaj, dostaniesz odpowiednie pożywienie, leki, być może których wymagasz, a których nie, bo które są za drogie, to już ci nie kupię. I jesteś tak naprawdę pozbawiony głosu. Więc
zupełnie uzależniony od tego opiekuna.
Dokładnie, w 100%, a też nie mam do kogo się zwrócić. Bo osoby starsze szczególnie są narażone na to, ażeby stać się ofiarami przestępstw, a również i przemocy.
To gdzie takie osoby starsze mogą szukać pomocy?
Po pierwsze, mamy policję i mamy niebieską linię. Policja jest to numer 112, dokładnie nam znany. Niebieska linia, która działa całodobowo, 800-120-002. Mamy tam przez 24 godziny dostępnego psychologa, prawnika, jak i też wskazane lokalne placówki, do których możemy się udać. I Fundusz Sprawiedliwości otworzył sieć pomocy ofiarom przestępstw. Ośrodki są dostępne w całej Polsce. Co jest ważne, to jest kontakt anonimowy. Do pewnego stopnia i do pewnego czasu. Na początku, przynajmniej jeśli chodzi o zasięgnięcie porady prawnej czy psychologicznej. Ale nie zapominajmy też, że osoby, mówię tu głównie o tych osobach starszych, czy też uzależnionych w jakiś sposób od drugiej strony, boją się. Boją się, że to się wyda, że będzie jeszcze gorzej, że zostaną całkowicie odcięte od tych środków.
Że instytucje jednak nie pomogą, a zostanę w tej sytuacji sama.
A wcale tak nie jest, więc nie można się obawiać, tylko trzeba sięgnąć po telefon, zapukać do sąsiada, opowiedzieć o swojej historii, sytuacji i proszę mi uwierzyć na słowo, tak jak wynika to też z doświadczenia, zawsze taka pomoc jest okazywana i działa to tylko i wyłącznie na plus później. To ma na celu pomóc tej osobie, broń Boże jej pougrążyć.
Jakieś takie przykłady konkretnie? Zetknęła się kiedykolwiek pani z taką sytuacją?
Trzy przykłady tak naprawdę, które tutaj dotyczą tych trzech różnych takich form, jeśli chodzi o ofiarę i sprawcę przemocy. Partner posiada wszystkie karty, posiada również wypłatę żony na swoim koncie, rozlicza każdy paragon, zakazuje pracy, a małżonka, ofiara, nie posiada ani żadnych środków, ani tak naprawdę historii kredytowej, czyli zostaje całkowicie odcięta od swoich źródeł. To jest przykład skrajny, jednakże bardzo często występujący. Do tego dochodzi wstyd. Ofiara nie chce mówić o swoich problemach, ponieważ się wstydzi. Nie chce pokazać też światu zewnętrznemu, co ją spotkało. Ograniczeń wyjść z koleżankami, no bo za co zapłacę za kawę, tak? Przepraszam dziewczyny, nie pójdę do kina, bo nie mam z kim dzieci zostawić, a może nie mam za co wyjść do tego kina i boję się do tego boję się przyznać. Mhm. Więc to są na pewno już takie sytuacje alarmowe. Następnie syn, córka, którzy zarządzają emeryturą swoich rodziców. Odcinają oczywiście od dostępu do konta bankowego, zabierają kartę, PIN, podpisują również pożyczki, bardzo często chwilówki na mamę czy też na tatę. Jest to klasyczna przemoc ekonomiczna wobec seniora, która bardzo często ma miejsce, a bardzo mało się o niej mówi. Ostatni taki przykład, z którym się tutaj też można często spotkać, to jest były partner, były mąż, była żona, odcinają kasę na dzieci. Słuchaj, jeżeli na przykład spotkania z dziećmi nie będą na moich zasadach, nie będę cię wspierał finansowo. Wymuszanie podpisów pod wekslami, załóżmy, tak? Czyli tutaj wchodzą również przepisy i problemy z zakresu prawa karnego, takie jak właśnie niealimentacja, oszustwo czy też zmuszanie.
Jaką taką najważniejszą radę mogłaby pani przekazać osobie, która podejrzewa, że to doświadcza tej przemocy ekonomicznej?
Nazwijmy to głośno. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, jestem ofiarą przemocy ekonomicznej. Powiedzieć to głośno. Przyznać się najbliższej osobie, z którą będzie raźniej i będzie na pewno łatwiej. Nie zamykać się ze swoim problemem. Zawsze zgłosić to do zaufanej osoby, następnie instytucji. Taka praktyczna porada, co też mogę jako prawnik tutaj wskazać, zrobić kopię bezpieczeństwa, czyli zabezpieczyć dokumenty, dowody, umowy, potwierdzenia przelewów, wyciągi z rachunków bankowych, wiadomości, następnie kontakt z niebieską linią, kontakt z policją, z ośrodkiem interwencji kryzysowej, a w razie zagrożenia życia, ponieważ nie zapominajmy też, że ta przemoc ekonomiczna bardzo często występuje wspólnie z przemocą fizyczną, bądź psychiczną, to jest nierozerwalna, bo tak naprawdę przemoc ekonomiczna jest rodzajem przemocy tej psychicznej, ale występuje również z atakami fizycznymi, które mogą być, wtedy dzwonimy niezwłocznie pod 112, co daje nam szybkie zabezpieczenia i możliwość odizolowania sprawcy. Pamiętajmy, że policja nie potrzebuje wyroku sprawcy, aby wyprowadzić daną osobę, musi ona opuścić lokal, który wspólnie zamieszkuje z ofiarą.
Mówiła pani też, że warto zwrócić się do jakiejś zaufanej osoby, poszukać właśnie czy wśród sąsiadów, czy wśród znajomych jakiegoś takiego wsparcia. Właśnie, co społeczeństwo, czyli właśnie ci znajomi, ta rodzina, współpracownicy mogą zrobić, żeby wesprzeć osoby w takiej sytuacji?
Po pierwsze uwierzyć, nie bagatelizować, wziąć poważnie problem.
A tylko ty
problem.
Tak mówisz, daj spokój.
Przecież to dobra osoba, o czym ty mówisz, prawda? On tobie by ograniczał, macie wszystko, czego ty chcesz więcej? Nie, nie bagatelizujemy. Jeżeli ktoś się do nas zgłasza z problemem, wysłuchajmy takiej osoby i uwierzmy jej. Zaproponujmy jakiś konkret. Słuchaj, może pojadę z tobą na policję, może zgłosimy to wspólnie na niebieską linię. Pomogę ci zadzwonić, nie bój się, nie będziesz sam. Nie podejmować ryzykownych negocjacji ze sprawcą. Absolutnie nie konfrontujemy się tutaj ze sprawcą, tylko szukamy pomocy ze strony trzeciej, czyli wsparcie psychologa, wsparcie prawnika, policji. I pamiętajmy, że takiej osobie być może czasem trzeba udzielić realnych informacji. Tu masz telefony, nie bój się, zadzwoń. Jeśli chcesz, będę z tobą, jeśli nie, jak będziesz sama, pamiętaj, ja też jestem dostępny w każdej chwili dla ciebie. Grunt nie bagatelizować.
Ale od początku też mówimy w naszej audycji, że jest to ta mniej znana forma przemocy. Co zrobić, żeby była dobrze rozpoznana, żeby była traktowana poważnie?
Przede wszystkim mówić głośno, że to jest przemoc, a nie trudny charakter. Jak też często się mówi, taki jestem, taki się urodziłem. To nie jest charakter, proszę państwa. To jest przemoc i nazywajmy rzeczy po imieniu. To nie jest prawo również żywiciela. Ponadto uczmy finansowej transparentności w związkach. Promujmy korzystanie z umów majątkowych również, które mogą zabezpieczyć zarówno jedną stronę i drugą. I pamiętajmy, czy rozdzielność majątkowa, wspólność majątkowa, jaką decyzję nie podejmie rodzina, jest to na pewno dla ich dobra. Absolutnie to nie służy ku jakiemuś ograniczeniu czy też wyłączeniu drugiej osoby. I co jest istotne, myślę, że edukacja szkolna, chodzi mi o szkoły podstawowe, liceum, żeby też gdzieś to było poruszane. Plus do tego, jak dbać o budżet swój, uczyć je o środkach ochrony, o tym, że istnieje niebieska linia. I pamiętajmy też, że dzieci bardzo dużo widzą i są wspaniałymi obserwatorami. Mamo, zobacz, może coś się dzieje nie tak. Tato, spójrz, tak nie powinno to wyglądać, bo u mojego kolegi tak nie jest do końca. Czy też w innych domach to nie wygląda tak, że dostaję 20 zł przez cały tydzień i mam sobie poradzić, a chodzę głodny.
Czyli rozmawiać, edukować przede wszystkim.
Dokładnie. Lepiej jest chronić, aniżeli później leczyć. I pamiętajmy o tym, żeby edukować, ale też się nie bać.
Właśnie, bo przemoc ekonomiczna siniaków może nie zostawi, ale zostawi bardzo głębokie ślady w psychice i zniszczy nasze poczucie bezpieczeństwa. Dlatego warto rozmawiać o finansach w związku, otwarcie, partnersko, a sygnałów ostrzegawczych nie lekceważyć. Naszym gościem była doktor nauk prawnych Emilia Truskolaska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu.